Gość kalejdoskopu.
Naszym gościem jest Mieczysław Kasprzak, podkarpacki polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, były wiceminister gospodarki. Rozmowę poprowadzi Jerzy Pasierb.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Sejm przyjął specustawę powodziową, w sobotę weszła w życie, co przynosi ze sobą dodatkowe 20 dni urlopu na usuwanie skutków powodzi, zwiększenie wymiaru urlopu na żądanie do 8 dni, a także możliwość korzystania z urlopu w wymiarze godzinowym, ale także pomoc i wsparcie dla kredytobiorców i przedsiębiorców. I myślę, że te dwa ostatnie punkty są pewnie szczególnie istotne. Wszystkie są ważne, ale co do tych form wsparcia właśnie dla przedsiębiorców przede wszystkim, to takie postulaty wychodziły z terenów doświadczonych powodzią.
Tak, ten dramat, z którym mieliśmy i mamy do czynienia, był przerażający. Dlatego też w czasie prac legislacyjnych wsłuchiwaliśmy się w to, co proponują przedsiębiorcy. Oczywiście nie było możliwości, niektórzy zarzucają, że mało konsultowano. Tu nie było czasu na wielkie pogadanki. Po prostu trzeba było szybko uwzględnić to, co tam się widziało na miejscu, te potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, przez ludność. I dobrze, że tak w tak szybkim tempie przyjęto tą ustawę. W tej chwili ważne jest, aby dobrze wykorzystać te środki finansowe sprawnie. Sprawna organizacja jest potrzebna, bo tutaj jest wyścig z czasem, bo jeżeli chodzi o mieszkańców, to idzie zima i trzeba te mieszkania, te domy bardzo szybko przywrócić, starać się przywrócić, bo to nie będzie łatwe do użytkowania. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, no to oni, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, tracą codziennie pieniądze. Niektórzy już sobie poradzili. Jak słucham, jak oglądam w środkach masowego przekazu, to niektórzy, ci, którzy mieli mniejsze szkody, sobie to w jakiś sposób już zorganizowali. Natomiast wielu straciło całkowicie dorobek swojego życia, organizowali firmy i w tej chwili trzeba maksymalnie im pomóc. Trzeba po prostu im to odbudować. Ważne jest też, żeby struktury państwa, instytucje państwowe podeszły do tego profesjonalnie.
Żeby... No właśnie, bo istotne jest to, żeby to wprowadzić w życie maksymalnie szybko, tak jak pan mówi. Natomiast no, pojawiają się takie wąskie gardła oczywiście w postaci jakby ocen rzeczoznawców i tak dalej, których jest czasem zwyczajnie po prostu za mało, więc tutaj pojawiają się kolejne wyzwania.
No to trzeba rzucić siły i środki z całego kraju, bo przecież tych rzeczoznawców gdzieś mamy w innych regionach Polski, żeby to bardzo sprawnie zrobić, żeby było wiadomo, co trzeba wykonać, jak trzeba wykonać, ale dla mnie jest istotne, aby nie było tam jakichś przekrętów, afer, bo to są duże pieniądze dzisiaj, to są duże pieniądze do dyspozycji, a jak są duże pieniądze, to zaraz pojawiają się różne pokusy. Ważne, żeby wykorzystać te środki na konkretny cel, racjonalnie, oszczędnie, nierozrzutnie, bo tutaj nie można rozrzucać tych pieniędzy, bo zawsze będzie brakować, bo to nie jest tak, że pieniędzy jest pod dostatkiem i można wszystko zrobić. Ja pamiętam też u siebie powódź, przeżyłem coś takiego, no to jest dramat, to jest rozpacz, ludzie są załamani, ja sam byłem załamany, nie wiedziałem, co z tym zrobić, jak przyszła woda, wymieszała z błotem wszystko, co było w obejściu, w piwnicy.
Słowem, szybkie i konkretne wykorzystanie konkretnych środków bez
jak najbardziej
możliwości no, nieprawnego jakby ich wykorzystywania, czyli oszukiwania na powodzi, co też zdarzyć się może w takiej perspektywie, jak pan mówił, aby się nie zdarzało. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość chce uznania za nieważne uchylenia przez Sejm immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu oraz zgody na zatrzymanie posła i jego aresztowanie, powołując się na to, że zdaniem PiS Dariusz Korneluk nie jest prokuratorem krajowym. Marcin Romanowski stracił z kolei immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dziś pierwszy z terminów, który prokuratura wyznaczyła Romanowskiemu na stawienie się i złożenie zeznań. Jak pan patrzy na całokształt tej sprawy Marcina Romanowskiego, na którym ciążą zarzuty o niezgodne z prawem wykorzystywanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, to jak pan to może skomentować?
Przyznam szczerze, ja jestem przerażony tym, co się dzieje, bo codziennie rano pierwsze co to sprawdzam wiadomości na portalach i nie ma prawie takiego dnia, żeby tam na czerwono jakaś afera się nie zaświeciła. Jeżeli chodzi o system prawny u nas, on jest w tej chwili tak rozregulowany. Niektórzy mówią o dwóch systemach prawnych. Nie, mamy jeden system prawny i należy go przestrzegać. I takie odbijanie, takie interpretacje, no bo słowo przeciwko słowu. Uchylono immunitet, można pociągnąć do odpowiedzialności. Nie, bo już raz był ukarany. Przyjdzie, nie przyjdzie. Co to znaczy nie przyjdzie, nie zgłosi się do prokuratury czy na komisję śledczą. No nie ma takiego pojęcia. Jeżeli ktoś jest niewinny, tak jak twierdzi, cały czas twierdzi, że jest niewinny, to powinien to udowodnić. Natomiast dzisiaj wymaga naprawy cały system sprawiedliwości u nas i myślę, że bez głębokiego tutaj jakiegoś konstytucyjnego zadziałania tego się nie da naprawić, bo my brniemy w tej chwili coraz bardziej brniemy. Nie ma sprawy, która by jednoznaczny oddźwięk miała prawny, żeby nie było tam polityki. Jeżeli chodzi o...
Odsekując od samej sprawy Marcina Romanowskiego, gdzie szukać wyjścia, bo oczywiście projekty są, czy będą przedstawiane Sejmowi, przejdą przez legislaturę, prezydent tego nie podpisze, bo już wielokrotnie mówił, że prerogatywy dotyczące wymiaru sprawiedliwości to jest jego dziedzina, poza tym nie zgadza się z tymi proponowanymi zmianami, to co zrobić w takiej sytuacji?
No i tutaj zaczyna się dylemat. Rzeczywiście, jeżeli ze strony prezydenta nie będzie wsparcia, nie będzie popatrzenia głębiej w tą problematykę, bo to nie można na dziś patrzeć, bo są tam moi koledzy, to ja ich będę bronił, u siebie schowam gdzieś tam, nie dopuszczę do aresztowania czy w inny sposób, bo to jest na krótką metę. Bo w życiu mamy tak, że co 4 lata może zmieniać się koalicja rządząca i każdego to może dotknąć. Jeżeli dzisiaj mamy taką sytuację, że raczej pewne jest, że prezydent tego nie podpisze, z kolei regulacje w jakiś sposób tych spraw, sposób uproszczony poprzez niższe rangą rozwiązania prawne, nazwijmy to, rozporządzenia, czy jakieś dekrety zaraz są kwestionowane, że to niezgodnie z prawem, że to niezgodnie z porządkiem konstytucyjnych u nas w kraju, to my rzeczywiście ogłupiamy społeczeństwo. Ludzie są zagubieni, tracą zaufanie do struktur państwa, do instytucji państwowych. Miało być lepiej, a nie jest lepiej, bo tak się mówiło, że jeżeli przyjdziemy do władzy, to wszystko naprawimy, uporządkujemy system prawny, wyłapiemy złodziei, a tego się nie daje w tej chwili zrobić.
I to ludzie... trochę pesymistycznie pan poseł się zapatruje
i ludzie,
na dalszy
nie,
rozwój
to ja słyszę to, co mówią ludzie, jak spotykam na ulicy, czy przychodzą do mnie do biura, to mówią wprost, no, kiedy to się zmieni, a tu z kolei z drugiej strony mamy taką blokadę. Urzędnicy państwowi, ministrowie stają na głowie. Z drugiej strony spotykają się z kontrą i ten system trwa. I pytanie, dokąd? Czy do wyborów, czy po wyborach uda się to, bo to trzeba też się zastanowić po wyborach prezydenckich, żeby to zmienić. Ewentualnie, jeżeli by była taka jakaś wola do zmiany konstytucji, żeby tam jednoznacznie pewne zapisy wprowadzić, bo taka dowolna interpretacja, no to jest droga donikąd.
Pewnym kluczem pewnie będą jednak wybory prezydenckie i to, kto zostanie prezydentem, ale to jest kwestia przyszłości. To zapytam jeszcze jedną rzecz dotyczącą tego czerwonego koloru na różnych portalach, tudzież paskach internetowych, która się pojawiła w ostatnim czasie, o której doniósł Onet. Chodzi o program Narodowa Rezerwa Amunicyjna. Według doniesień medialnych tydzień przed dymisją premier Mateusz Morawiecki podpisał tajną uchwałę opiewającą na 14 miliardów złotych na zakup pocisków i budowę fabryki amunicji. Miały według doniesień medialnych zająć się tym prywatne firmy bez doświadczenia, a według obecnego Ministerstwa Obrony Narodowej i ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza z waszego ugrupowania się wywodzącego, rząd PiS nie zabezpieczył interesów państwa. Obecne kierownictwo MON kwestionuje decyzję i premiera, i te związane z całą sprawą. No i generalnie pojawia się pytanie, co dalej z również tą sprawą, bo o ile sprawa na przykład Marcina Romanowskiego to jest kwestia zarówno polityczna, jak i systemu prawnego i wykorzystywania systemu prawnego, to tutaj dotykamy już kwestii bardzo istotnej, a właściwie najistotniejszej, bo bezpieczeństwa państwa.
A na to wszystko szef Sztabu Generalnego mówi, że wojna jest nieunikniona, a my jesteśmy bez amunicji albo wątpliwej jakości tej amunicji, więc...
No, wypowiedź szefa Sztabu Generalnego rzeczywiście wzbudziła mocne różnego rodzaju kontrowersje.
To też jest istotna sprawa, żebyśmy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy, co nas czeka. To nie chodzi o ujawnianie jakichś tajemnic państwowych, ale to zaczyna niepokojąco wyglądać. Władysław Kosiniak-Kamysz rzeczywiście wziął się za porządkowanie tych spraw. Okazuje się, że wiele umów podpisywano tak ad hoc, po prostu, żeby wydać pieniądze, żeby zrobić konferencję prasową, pokazać, że coś się robi. W tej chwili nieudolnie minister Błaszczak broni się, robiąc codziennie konferencję prasową, ale to też powinno być rozliczone, rozliczenie rozliczeniem, ale pieniądze, jeżeli zostały wydane, czy narażono na szwank nasz system bezpieczeństwa naszego kraju, to jest odpowiedzialność już konstytucyjna, bo nie ma ważniejszej sprawy jak zabezpieczenie po prostu w tej sytuacji nawet geopolitycznej, którą mamy, mam tu na myśli wojnę na wschodzie czy w innych regionach kraju, myśmy powinni bardzo precyzyjnie ponad podziałami politycznymi podejmować decyzje w tym zakresie bardzo racjonalne i tak jak w innych sytuacjach wykorzystywać te środki finansowe. No tych przykładów za czasów rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, wydawania, rozrzucania, czy wręcz powiedziałbym kradzieży środków finansowych mamy zbyt wiele i też media o tym piszą, sprawy wychodzą na jaw i myślę, że w dalszym ciągu będą wychodzić. To pokazuje, jak rządzono w tamtym czasie państwem.
I tutaj musimy postawić kropkę, bo czas biegnie dzisiaj niesamowicie szybko. Dziękuję serdecznie.
Jak zawsze, panie redaktorze. Miło się rozmawiało.
Były poseł PSL Mieczysław Kasprzak był naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu. Życzę miłego, ciepłego tygodnia.
A z naszym gościem rozmawiał Jerzy Pasierb. Ta rozmowa wkrótce na www.radiorzeszów.pl.